Uprzedzam. Słowo, które chciałbym się dzisiaj podzielić, może być trochę konfrontujące. Więc cokolwiek ci się w sercu zrodzi, cokolwiek sobie pomyślisz, to nie do mnie pretensja, a do Pana Boga to raz. A drugie, to jakby proszę Cię o Twoją autorefleksję i żebyś wykorzystał to do tego, aby pójść dalej, aby przybliżyć się do Boga, a broń Boże potępiać, oskarżać, ale bądź zmotywowany i badaj swoje serce, czy wszystko jest z nim zawsze okej. Okay. Możemy się tak umówić? O, super, to z pastorem się tak umawiam. Tytuł dzisiejszego kazania będzie Wierzę, ale. Tak, to sobie i trzy kropki. I mam takie trzy ale, o których chciałbym opowiedzieć. I pierwsze z nich to będzie coś takiego, wierzę w Boga, ale tak naprawdę Go nie znam. I to może być miejsce, w którym niektórzy z nas są, to może być miejsce, w którym nasi znajomi może są. Jakieś 10 lat temu, teraz nie wiem, jakie są obecne statystyki, mówiło się, że ponad 90% Polaków to są chrześcijanie, to są osoby wierzące. Ale kiedy byśmy popatrzyli tak statystycznie na życie przeciętnego Polaka, to myślę, że można by powiedzieć w ten sposób, że to jest osoba, która wierzy w Boga, ale Go tak naprawdę nie zna. Że jest to, kiedy myślę o takich osobach, albo może nawet mówię teraz o Tobie, to jest to osoba, która jest w tym miejscu tak naprawdę, kiedy myśli o Bogu, to myśli o jakimś Bogu. Tak, o Jezusie Chrystusie, bo tak została wychowana, nauczona, to mówili w szkole, albo rodzice ci to przekazali. Ale to nie jest Twój Bóg. To jest jakiś Bóg gdzieś odległy. To jest jakiś Bóg, który okej, jest, ale co z tego? Nic to nie zmienia ani w moim, ani w życiu nikogo. I może nawet nazywasz się chrześcijaninem, ale Boga tak naprawdę nie znasz. I Biblia mówi o tym w pierwszym liście świętego Jana, o chociażby właśnie takiej podstawie. Drugi rozdział, trzeci, czwarty werset czytamy tak. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Więc jeżeli odnajdujesz siebie właśnie w takim miejscu, tak łatwo jest myśleć oni tam za drzwiami, ale nie mamy prawa osądzać ludzi. Myślimy o sobie kiedy to słyszymy, badaj swoje serce. Jeżeli jesteś w takim miejscu, niezależnie od tego, jak się tam znalazłeś, to zachęcam cię do tego, abyś szukał Boga ze wszystkich sił i żebyś ten człon, nie znam Go, zapełnił. Myślę, że to jest pierwsza kategoria ludzi, o której jakby nam przychodzi do głowy. Tacy tradycyjnie wierzący z urodzenia, że tak powiem. I prawdę mówiąc, tak sobie kiedy o tym myślałem, to w tym miejscu może wylądować mój syn. On będzie słuchał o Bogu na szkółkach, on będzie słuchał o Bogu ode mnie, od mojej żony, ale tak naprawdę jest ryzyko, że wyląduje w tym miejscu. A ja bym bardzo tego nie chciał. Więc kolejną refleksją może w tym temacie i zachętą jest, drodzy rodzice, kochani nauczyciele, dołóżmy wszelkich starań, żeby nasze dzieci poznały Boga naprawdę. Poznały Go nie tylko w teorii, ale poznały Go takim, jakim On jest, osobiście. Bo można też wylądować w tej grupie ludzi, posiadając niesamowitą wiedzę na temat Pana Boga. Możesz przeczytać Biblię 15 razy, ale tak naprawdę Bóg będzie jakimś Bogiem z tej czarnej książki z cienkimi kartkami. I to będzie wszystko w Twoim życiu. I nawet może będziesz wyznawał, Jezus jest Bogiem albo coś w tym stylu, ale tak naprawdę nie będziesz w to specjalnie wierzył. To będzie tylko puste słowo w Twoim życiu. I w tym miejscu można wylądować naprawdę z różnych powodów. Ale najprawdopodobniej, jeżeli jesteś w tym miejscu, oznacza to, że nigdy nie doświadczyłeś Boga. Że nigdy Go nie spotkałeś na swojej drodze, nie spotkałeś Go w swoim życiu i nigdy nie otworzyłeś przed Nim swojego serca. Nigdy do Niego nie zawołałeś tak z głębi swojej duszy. Może dzisiaj jest dzień, kiedy warto spróbować. Może dzisiaj warto zawołać: Boże, ja Cię naprawdę nie znam. Jestem chrześcijaninem od urodzenia i wszyscy mi mówią, że jestem. Ale ja Cię naprawdę nie znam. Pomóż mi poznać Ciebie, ja chcę poznać Ciebie. I to jest pierwsze ale. Wierzę w Boga, ale Go nie znam. Drugie ale, myślę, że trudniejsze dla nas może być. Wierzę w Boga, ale nie znam Go dobrze. I co mam tutaj na myśli? Przeczytajmy list do Galacjan, 4 rozdział, 8-9, wersety 8-9. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Trudny tekst. Bo ten tekst mówi o ludziach, którzy poznali Boga w swoim życiu, którzy się nawrócili, którzy doświadczyli Jego miłości, którzy spotkali Go i w jakiś sposób Go poznali. Poznali Go jako swojego Zbawiciela na przykład. Ale tak się potoczyło z dowolnych powodów, z dowolnych przyczyn, nie jestem w stanie ich wielu wymienić, że zaczęli wracać do miejsca, z którego Bóg ich wyprowadził. Zaczęli wracać do miejsca, z którym tak chętnie pożegnali się, kiedy spotkali Boga w swoim życiu. Jeżeli chciałbym zgeneralizować, jak do takiego procesu może dojść, jak możesz znać Boga, ale nie znać Go dobrze, to bym to określił, że poznałeś Boga jako tego, kto Cię zbawił i kocha, ale to, czego potem zabrakło, to to, że nie dałeś Mu się prowadzić i kształtować. Stwierdziłeś, że zatrzymuje swoje życie albo znaczną jego część dla siebie. Nie chcesz się może przemieniać i tak naprawdę to, co zostało w twoim chrześcijaństwie obecnie, to jest wspomnienie relacji, którą miałeś 5, 7, 20 lat temu, a teraz jest jakaś pustka. I tak jak powiedziałem, ta pustka może być z różnych przyczyn, ale bardzo możliwe, że jedną z przyczyn jest taka, że gdzieś postanowiłeś: Boże, ja zatrzymuję ten aspekt życia, tą rzecz, o której Ty mnie przekonujesz, dla siebie i będę tam postępował według tego, jak mi się podoba, a nie jak się podoba Tobie. Czyli tak naprawdę, jakbyśmy poczytali ten tekst dalej jeszcze, to, co się dzieje w Twoim sercu, kiedy jesteś w takim miejscu, to, że z Twojego chrześcijaństwa zostaje tylko religia, tradycja, nawyki i przyzwyczajenia, ale nie ma relacji z Bogiem. Nie ma bliskiej relacji z Nim. I kiedy sobie myślałem na ten temat, to czasami mam wrażenie, że my jako chrześcijanie wyrządziliśmy sobie pewnym stwierdzeniem krzywdę właśnie w tym aspekcie. Bo spotykam ludzi, którzy mówią, że najważniejsze jest zbawienie. Okej, to jest prawda. Tylko mam wrażenie, że kiedy my jako chrześcijanie powiedzieliśmy, jakby zaczęliśmy sobie mówić, że najważniejsze jest zbawienie, to wielu z nas doszło do miejsca, że mam zbawienie, a reszta jest moja. Bóg mnie zbawił, idę do nieba, a reszta mojego życia, wszystkie inne dziedziny są moje, Panie Boże, nie ruszaj. I kiedy tak postępujemy w swoim życiu, to jest właśnie ryzyko, że wylądujemy w takim miejscu religii, tradycji, nawyków, przyzwyczajenia. I sam wiesz, jeżeli jesteś w tym miejscu, że to nie jest dobre miejsce. Jeżeli jeszcze pamiętasz, jak było dawno temu, to pewnie ci się serce kraja, bo tęsknisz za tamtego miejsca, tej prawdziwej relacji. I możesz wrócić. To jest dobra wiadomość. Bóg nikogo nie odrzuca. Będziemy dalej mówić o tym, jak to można między innymi zrobić. Więc to jest to drugie ale, drugie miejsce, w którym może być nasze serce. I teraz troszeczkę przerywnik, zanim do trzeciego przejdziemy. Bo jest jeszcze jedno miejsce, w którym mam nadzieję, że jest większość z nas. Bardzo bym chciał. To nie jest miejsce ale, ale to jest miejsce i. Wierzę w Boga i mam z Nim osobistą, intymną relację i służę Mu całym swoim sercem. To jest miejsce, w którym Bóg chce mieć każdego człowieka. Każdego z nas Bóg chce znać po imieniu i żebyśmy my znali Go po imieniu, takim, jakim On jest. I chciałbym, żebyśmy przeczytali, co to znaczy w Psalmie 63. Pierwsze 5 wersetów. Jest to psalm Dawidowy, tak naprawdę od drugiego będziemy czytać. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Chciałbym, żebyśmy zrobili pewien eksperyment teraz. Zaraz poproszę, żebyśmy ten tekst przeczytali razem, ale żebyś zastanowił się nad każdym zdaniem, które czytasz. Bo wydaje mi się, że jeżeli naprawdę będziemy czytali ten tekst, a nie tak jak czasami się słucha z ławki, bo też tam jestem, więc wiem, to zobaczysz w twoim sercu, co się dzieje. Może to pomoże ci troszeczkę odpowiedzieć na temat, pokazać na miejsce, w którym jesteś. Okej? Okay? Gotowi? Spróbujmy przeczytać ten tekst razem. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Nie wiem, czy się udało, eksperyment może się udać lub nie, ale kiedy ja czytałem ten tekst, to jest to autentycznie był to wylew mojego, jakby wylanie z mojego serca. Mimo że słowa Dawida to były rzeczy, które są w moim sercu. Jeżeli czytając ten tekst rzeczywiście gdzieś twoje serce jest poruszone, to bardzo możliwe, że jesteś właśnie w miejscu bliskiej relacji z Bogiem. Jeżeli nie, to niekoniecznie oznacza, że nie jesteś. Też jest okej. Okay. Ale to może być taki pierwszy, bardzo prosty weryfikator. Ale troszeczkę więcej na ten temat. Bo to miejsce, kiedy wierzysz w Boga, znasz Go intymnie i osobiście i służysz Mu całym sercem, jest naprawdę łatwe do zauważenia. Jeżeli kiedykolwiek byłeś w tym miejscu, to myślę, że pamiętasz, jak to jest. Jest to miejsce, kiedy gdy tylko zgrzeszysz, to twoja pierwsza myśl jest szybko chcę wrócić do Boga. Nawet jeżeli to będzie trudne. Jeżeli zgrzeszyłeś, że kogoś obraziłeś, to pierwsze co to, nawet jak będzie ci ciężko, to pójdziesz go przeprosić, mimo że język będzie po prostu chciał się trzymać za zębami. I nie ze względu na to, że lubisz tą osobę albo że trzeba kochać bliźniego, tylko najprawdopodobniej będzie ze względu na tego, że nie chcesz stracić tej osobistej, intymnej relacji z Bogiem i nie chcesz, żeby nic ciebie od Niego oddzielało. Kiedy pomyślisz o tym, że masz iść w miejsce albo zrobić coś, co ma nawet cień grzechu, może to nie jest grzechem, wszyscy chrześcijanie dookoła by ci powiedzieli, że to nie jest grzech, ale ty masz poczucie, że to może być już początek, że to jest jakiś cień grzechu, to po prostu tam nie pójdziesz, mimo że twoje pożądliwości, twoje ciało, serce będzie mówiło idź. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to najprawdopodobniej, kiedy rozpoczyna się uwielbienie, to modlisz się, żeby nikt nie wyszedł za kazalnicę, bo nie chcesz kończyć. Że twoje serce tak naprawdę uwielbia Boga tak często, tak dużo, jak tylko może. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to znasz Go naprawdę i nie wyobrażasz sobie życia bez Niego. I kiedy miałbyś sobie wyobrazić, że nagle Bóg by zniknął, to wiesz, że w środku zostaje pustka. Że to jest trochę tak, jakbyś stracił najlepszego przyjaciela albo najbliższą ci osobę. No niby da się żyć dalej, ale co to za życie? A gdy go zgubisz, gdy stracisz tą relację, to będziesz robił wszystko, żeby z powrotem dokopać się do miejsca, w którym byłeś. Jeżeli trzeba, to pewnie się nawet zamkniesz na 2 godziny i będziesz tak długo wołał, aż Bóg po prostu sprawi, że wrócisz do miejsca, z którego spadłeś. Czasami wystarczy minuta modlitwy, ale ja pamiętam, kiedy 2 godziny wołałem do Boga, żeby wrócić do miejsca, z którego z powodu własnego grzechu gdzieś wypadłem. Bóg był wierny. Bóg zawsze przyjmuje nas do siebie, kiedy do Niego wołamy. I kiedy myślimy właśnie o tym miejscu, to ono jest tak naprawdę dostępne dla każdego z nas. I każdy może wejść w to miejsce. Niezależnie, czy byłeś, wypadłeś i chcesz wrócić, czy nigdy tego nie doświadczyłeś. Miejsce bliskiej relacji z Bogiem jest wolą Bożą dla każdego człowieka. Jest wolą Bożą dla każdego z nas. I to On zrobił najwięcej, żebyśmy mogli właśnie w takiej relacji funkcjonować. Bogu zależy na tym bardziej często niż nam. I co zrobić? Jak to zrobić? Myślę, że to będzie wstęp do tej lekcji najważniejszej, ale już o tym mówiłem. Przede wszystkim otwórz przed Bogiem swoje serce. Otwórz przed Bogiem swoje serce i powiedz Mu, że jesteś właśnie w takim miejscu. Zacznij od tego. Zacznij od tego, a gdy Bóg zacznie Ci pokazywać może inne rzeczy, to po prostu się z nimi zacznij rozprawiać. Bądź cierpliwy w tym i wierny w wołaniu do Boga. Bo Biblia mówi, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Ten drugi człon też tam jest. Przez wiarę i cierpliwość. Więc otwórz serce przed Bogiem. Otwórz przed Nim swoje serce. I daj Mu się w tym prowadzić. I można pomyśleć o tych trzech rzeczach jako o pewnym aspekcie drogi. Że najprawdopodobniej dużo osób z nas zaczynało od miejsca, że słyszało o Bogu, ale Go nie znało. Potem nawróciłeś się i w jakiś sposób Go poznałeś, ale nie możesz powiedzieć, że poznałeś Go dobrze. Ale potem, ponieważ poddałeś się Bogu, dałeś Mu się prowadzić, kształtować, to zakosztowałeś miejsca tej naprawdę bliskiej, intymnej relacji z Nim, niezależnie od okoliczności. I to jest pewien proces, w którym trwamy przez całe nasze życie, aby wchodzić w relacji z Nim. Okej, ale obiecałem Wam jeszcze trzecie ale. To trzecie zostawiłem troszeczkę na koniec, dlatego że ono przenika te wszystkie wcześniejsze obszary, o których mówiłem. I ono może dotyczyć dojrzałego chrześcijanina kochającego Boga i myślę, że dotyczy. I dotyczy tego, który Boga w ogóle nie zna. Bo to trzecie ale, ten taki trochę łącznik tego wszystkiego, to jest: wierzę w Boga, ale nie ufam Mu w pełni. I kwestia zaufania Bogu występuje na każdym kolejnym etapie, nawet najmniejszym naszego życia. Czy w momencie, kiedy decydujesz się spróbować Go poznać, musi wystąpić pewne zaufanie, że na tym nie stracisz albo że się jakoś nie rozczarujesz bardzo. Kiedy nawróciłeś się i spotkałeś Boga, to będziesz musiał Mu zaufać, kiedy On Cię będzie prowadził w miejsca, które może nie są takie wygodne i takie komfortowe dla Ciebie. Gdy jesteś w miejscu bliskiej relacji z Bogiem, będziesz musiał Mu zaufać, kiedy On będzie mówił: no to drogi synu, kochana córko, to teraz trzeba się swoją wiarą dzielić z innymi ludźmi, albo spróbujmy podzielić się wiarą z innymi ludźmi. I będziesz musiał Bogu zaufać w tym, że nie wyjdziesz na bardzo dziwnego osobnika, że tak powiem. I kiedy tak sobie o tym myślę, to ten aspekt zaufania w pełni Bogu dotyczy każdego z nas. I są obszary, w którym będzie nam łatwo zaufać i to będą różne dla każdego, ale będą obszary naszego życia, gdzie będzie Bogu trudno zaufać. z jakiegokolwiek powodu. Może jest tak, że każdy swój dzień zaczynasz od godzinnej modlitwy, ale na przykład mówisz, Panie Boże, tak, piątek, sobota, wieczór to jest mój czas imprezowania, ja muszę się gdzieś rozerwać. Bo tak jakbyś chciał powiedzieć Bogu, nie ufam Ci, że życie z Tobą może mieć pasję, może mieć radość, może mieć pełnię. Może jesteś w takim miejscu. Może mówisz, że Boże, wszystko co moje jest Twoje, ale Panie Boże, pieniędzy moich to nie ruszaj, bo gdzieś pod spodem nie ufasz Bogu, że On też dba o tą drobną rzecz. No może nie taką drobną, Biblia dosyć dużo mówi na ten temat. A może mówisz tak, jak troszeczkę do tego, co wcześniej mówiłem, nawiążę, że Boże, ufam Ci w kwestii mojego zbawienia, ale nie ufam Ci a propos moich dzieci. Ja chcę, Boże, je sam wychowywać. Ja wiem, przeczytałem wszystkie książki, ja wiem, jak to trzeba zrobić. Może nie ufasz Bogu w kwestii Twojej codzienności i trzymasz wszystko w swoich rękach i nie chcesz puścić nawet 5 minut, żeby to Bóg mógł tam troszeczkę zarządzić. Może jest kwestia Twojej pracy i po prostu kombinujesz jak tylko się da, żeby utrzymać to, co ostatecznie do Ciebie nie należy. Bo jeżeli byś stanął troszeczkę z boku i zobaczył, najprawdopodobniej to wszystko, co masz i co jest dobre, byś zauważył najprawdopodobniej, bo na pewno tak jest, że pochodzi to od Boga. Może w kwestii Twojej przyszłości Bogu nie ufasz. Wierzysz, że Bóg jest wszechmogący i może nawet zbawić człowieka, ale o moją przyszłość, Jezu, to ja się zatroszczę zupełnie sam. I mógłbym tak mnożyć przykłady, mnożyć. Jeden przykład może z mojego życia, taki troszeczkę, w sensie łatwy będzie do podzielenia się, bo już za mną trochę, ale jak byłem w liceum, czyli trochę lat temu, Bóg na różny sposób mówił do człowieka, który bał się wystąpień publicznych, nie lubił przemawiać w grupie nawet kilku osób, raczej był ten, który obserwuje, niż jest frontmanem, że będzie głosił kazania albo w ogóle, że będzie występował z przodu. I pamiętam, kiedy usłyszałem to od Boga pierwszy raz, wybiegłem z sali, gdy ktoś, bo to było proroctwo, gdy ktoś to mi powiedział, z płaczem, Boże, ja bardzo bym chciał być Tobie posłuszny, ale wiem, że nie dam rady. No i nie dałem, jak widać. Bóg jest dobry i jakoś tak to wszystko zrobił. To był strach przeraźliwy, w sensie obawa i lęk była naprawdę wielka. Nie jestem w stanie tego nawet opisać. Ale Bóg poukładał to wszystko przez najbliższy jakiś tam, nie pamiętam jaki okres, 2 tygodni, miesiąca, że wkręcił mnie w mówienie kazania w kościele. A jak już raz się dałeś wkręcić, to potem nie masz wymówki, żeby wyjść. No i zostało. Więc i widzicie, bo ja musiałem Bogu zaufać, że On wie, co robi. A to nie wszystko. Pamiętam drugie kazanie, które miałem przydzielone. I są takie kazania na zamówienie. Pastor chciał, żebym mówił o Wieczerzy Pańskiej. Ja mówię, Boże, co można powiedzieć o Wieczerzy? Przecież to wszyscy wiedzą. I jak człowiek się przygotowuje do kazania, to zawsze gdzieś sobie układa, jak to ma po kolei wyglądać. Ja staram sobie wręcz powiedzieć je czasami, żeby po prostu wiedzieć, co po czym następuje. Z tym kazaniem miałem jeden werset. Wiem, że się to odnosi do Starego Testamentu, więc wiedziałem, gdzie tego szukać. I do 4 rano nie byłem w stanie złożyć 3-minutowej wypowiedzi w swojej głowie, żeby to miało sens. I nie byłem w stanie jej złożyć. Poszedłem spać, bo stwierdziłem, że już lepiej przynajmniej wyglądać jak człowiek, jak nie ma się nic sensownego do powiedzenia. I to był moment, kiedy Bóg mnie bardzo mocno uczył tego, że On postawił mnie w tym miejscu i nie pozwoli, żebym zrobił z siebie jakieś wielkie pośmiewisko. Podobno to było moje najlepsze kazanie w życiu, bo z jednego wersetu i 0 notatek głosiłem 50 minut. Więc da się. Nie wiem jak. Nie wiem, czy bym potrafił to odtworzyć. Ale Bóg uczył mnie zaufania Jemu w takim szalony sposób wtedy. Ale jak to zrobić? I dlaczego to jest takie ważne? zauważyłem pewną taką rzecz. Bóg dla każdego człowieka ma cel, ma powołanie. Zaczynasz, no urodzisz się, Bóg ma dla ciebie powołanie, ale zacznijmy liczyć od momentu, kiedy Go poznajesz. Bóg chce cię przyprowadzić pewną drogą do miejsca twojego powołania. I kiedy mówię powołanie, to myśl o miejscu radości, miejscu satysfakcji, najlepszym miejscu, jakiego nawet sobie nie jesteś w stanie wyobrazić, albo lepszym miejscu niż najlepsze, jakie jesteś sobie w stanie wyobrazić. Nie mówię, że będzie wygodne, ale będzie satysfakcjonujące. I to, co zauważyłem, to to, że jest pewna rzecz, która może cię zatrzymać przed tym, żeby wejść w pełni w to miejsce. I tą rzeczą jest brak zaufania. Jeżeli w swoim życiu zatrzymasz dla siebie jakąkolwiek drobną dziedzinę, to może dojdziesz do 90%, 98% swojego powołania, ale w końcu będziesz musiał się zmierzyć z tym aspektem twojego życia. W końcu Bóg będzie chciał, żebyś też tą drobną, większą, średnią dziedzinę Jemu oddał. Już nie da się tak, już nie będzie miał możliwości tak ciebie prowadzić, tak ciebie kształtować, bo zostanie to, żebyś się z tym zmierzył. I im szybciej Bogu na to pozwolimy, tym szybciej będziemy mogli iść w miejsce, w którym On nas przygotowuje. Więc jak to zrobić? Pierwsza rzecz padła już dwa razy, ale ją jeszcze powtórzę i podeprę Biblią, żeby nie było. Otwórz swoje serce przed Bogiem. W Ewangelii Marka jest taki fragment, kiedy ojciec przychodzi najpierw do uczniów ze swoim synem, który jest opętany i mówi do uczniów, żeby go uzdrowili, tego syna. Uczniowie próbują, ale nie mogą. Więc ojciec się nie poddaje, idzie do Jezusa i padają takie słowa: Panie, jeśli cokolwiek możesz, uzdrów mojego syna. Jezus odpowiada, jak to Pan Jezus, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ale to, co chciałem podkreślić, to są następne słowa, które padają z ust tego ojca. On nie mówi, no tak, tak, ja wierzę, no przecież, no oczywiście. Ale to, co on robi, to staje w szczerości z otwartym sercem przed Jezusem i mówi: Panie, dopomóż mojemu niedowiarstwu. Dopomóż tej mojej niedoskonałości. Dopomóż w tym moim braku niezdolności, nieumiejętności, cokolwiek. I w kwestii zaufania Bogu jest dokładnie to samo. Trzeba zacząć od otwartego serca. Więc żeby wam to nie uciekło po obiedzie i tak dalej, to chciałbym, żeby każdy z nas sobie uzupełnił albo dokończył zdanie. W głowie, nie mówcie tego na głos. Zdanie to brzmi: nie ufam w pełni Bogu w... I dodaj. Nie ufam w pełni Bogu w... I może w twoim przypadku to będzie: nie ufam Bogu w tym, że jeżeli mój czas, który poświęcam na biznes, który prowadzę, w 20% przeniosę na rodzinę, to wszystko się nie zawali. Może coś takiego. A może wręcz w drugą stronę. Nie ufam Bogu w tym, że jeżeli ten 20% czasu, który poświęcam rodzinie, która ma całą moją uwagę, poświęcę na służbę, to mi się rodzina nie rozpadnie. A może coś jeszcze innego? A może to może być trudne, z tego co słyszałem też w kościele obecnie. A może nie ufam w Bogu w tym, że ma dla mnie właściwego męża, właściwą żonę, i że tak i obniżam swoje standardy, już łapiąc co popadnie. Wiem, że to bardziej może dla studentów czy młodzieży w większości, ale może to jest aspekt twojego życia, którym Bogu nie chcesz zaufać. I zamiast wykorzystać ten czas na przybliżanie się do Niego, to kombinujesz, jak tutaj zapełnić tą swoją samotność. To jest trudne. To boli. Ja wiem. Więc ze mną o tym nie pogadasz. Ale wiem, z kim pogadasz i z którym warto. Pogadaj o tych rzeczach z Bogiem. I ostatnia kluczowa rzecz. Przeczytamy sobie jeden fragment, który mówi o tym, o zaufaniu. z przypowieści Salomona albo z Księgi Przysłów, 3 rozdział i 5-6 werset. Przeczytamy go tutaj z tablicy, bo jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej, które jest troszeczkę inne niż to, co my mamy. Ufaj w Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie polegaj. We wszystkich drogach Twoich znaj Go, a On prostować będzie ścieżki Twoje. Staropolski, dziwny język taki. Ale jedno słowo, które chciałem tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze, żebyśmy zrozumieli dobrze ten tekst. Czytamy z całego swojego serca, tutaj z wszystkiego swojego serca, zaufaj Bogu we wszystkim. Nie ma wyjścia. Jakby do tego jesteśmy wzywani przez Boga. Ale pod tym kluczową rzeczą jest, która jest różna w Biblii Warszawskiej, a tej, jak sprawdziłem w oryginale, to tłumaczenie, które widzicie, jest dokładniejsze. We wszystkich drogach Twoich znaj Go. U nas jest pamiętaj o Nim. W innych tłumaczeniach może być uznaj Go. Ale tu tak naprawdę najbliższe to tłumaczenie tego słowa to jest słowo jadach w języku hebrajskim i ono znaczy poznaj. Poznaj intymnie. Poznaj przez doświadczenie. Poznaj przez obserwację. Poznaj przez refleksję, myślenie o Nim. I w drugiej kolejności uznaj, poddaj się Mu. To są dwa podstawowe kierunki tego słowa. Poznaj przez obserwację, refleksję, doświadczenie. Uznaj, poddaj się. I to jest tak kluczowe. To jest tak kluczowe, żebyśmy na wszystkich niebożych drogach, dobrze czytam? Na wszystkich naszych drogach, jakkolwiek je pokrzywiliśmy, jakkolwiek je pofalowaliśmy, poznawaj Boga w tej sytuacji, w której jesteś. Poznawaj Go w tych okolicznościach, w których jesteś. Szukaj Go i poznawaj Go w całym zamieszaniu i w całym chaosie, w którym może teraz jesteś. I potem jest obietnica, że kiedy będziesz poznawał Boga, to On zacznie prostować Twoje ścieżki. Ja lubię proste ścieżki, bo to mi mówi jedną rzecz, sorry, matematyczny umysł. Prosta jest najkrótszą drogą do celu. Amen. Każdy zakręt powoduje, że jest trochę dalej. Więc Bóg mówi, będę prostował Twoje ścieżki, żeby do tego Twojego celu Cię doprowadzić. Nie przez Twoje trzymanie wszystkiego w kontroli. Ja Cię będę prowadził. Na wszystkich drogach, gdziekolwiek wylądujesz. Czy trochę bardziej ze swojej głupoty, czy trochę bardziej z mojej woli. Szukaj mnie i poznawaj mnie w każdych okolicznościach Twojego życia. I to jest tak naprawdę rzecz, która jest fundamentem chrześcijaństwa i którą potrzebujemy bardzo mocno uchwycić. Aby poznawać Boga, aby Mu ufać, aby szukać tej intymnej relacji z Nim, aby otwierać przed Nim nasze serca i po prostu rozmawiać, i po prostu opowiadać, i po prostu z Nim być. I zaproszę może zespół, bo się będziemy na końcu modlić, to żeby potem Wam było łatwiej też. Ale kiedy myślimy o tym poznawaniu Boga w różnych okolicznościach, to chciałbym taki obraz Wam zostawić, co to znaczy poznać Boga i że to jest pewien proces. To, czy kogoś znasz, albo jak kogo znasz, można łatwo dosyć zdiagnozować. Przez to, jak się do niego zwracasz. Przykład. Jeżeli ktoś do mnie zwraca się, panie Marku, to najprawdopodobniej jest to urzędnik albo telemarketer. Więc nie pogadamy za bardzo, no jakby sorry. No nie znamy się, tak? On zna moje imię, bo gdzieś było w książce zapisane i tyle. Jeżeli ktoś do mnie mówi Marek, no to możliwe, że już się kiedyś spotkaliśmy i przynajmniej mieliśmy okazję wymienić kilka zdań. Może nawet gdzieś wypiliśmy jakąś kawę. No dobra, bardziej herbatę, ja kawę nie pijam. Ale mieliśmy jakiś czas razem. No ale to nie wszystko. Jest na razie jedna osoba na świecie, która mówi do mnie tatuś. Ostatnio nawet tatusia, no nie wiem czemu, ale tak jakoś wyszło. On zna mnie zupełnie inaczej niż te dwie poprzednie grupy. Jest jeszcze jedna osoba na tym świecie, która mówi do mnie jeszcze inaczej. I tylko ona mówi do mnie kochanie. I ona też mnie zna zupełnie inaczej niż te wszystkie pozostałe osoby. Ta ostatnia nawet czasami też mówi do mnie Marek. I wiem, że wtedy pewnie coś przeskrobałem. Bo się znamy. Bo się znamy. Nieliczni jeszcze, z którymi chodziłem do podstawówki i graliśmy w piłkę, mówią do mnie Maro, ale to już takie dawne czasy, że mało kto pamięta. Więc jak widzicie, to jak zwracasz się do kogoś, pokazuje, z jakiej perspektywy go znasz. To jak zwracasz się do Boga, będzie pokazywało, z jakiej perspektywy go poznałeś. I wracam do tej myśli, że to jest pewna droga. Nasze zaufanie, nasze chodzenie w relacji z Nim to jest pewna droga. Może już poznałeś Boga jako swojego Zbawiciela i wiesz, że twoja wieczność jest zagwarantowana z głowy. Ale może potrzebujesz poznać Boga jako twojego zaopatrzyciela. Może potrzebujesz poznać Boga jako tego, który troszczy się o ciebie. Jako twojego tatę. Może potrzebujesz poznać Boga jako twojego Pana, który może powiedzieć: idziemy tam, no i ty idziesz. Może potrzebujesz poznać jako Boga jako Króla Królów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Naprawdę żadnych rzeczy niemożliwych. Nawet jak ci się wydaje, że niemożliwe jest to, żeby znaleźć żonę czy męża. Może potrzebujesz poznać Boga jako prawdomównego. Może potrzebujesz poznać Boga jako osobę godną zaufania. Może potrzebujesz zacząć nazywać Boga przyjacielem. I wiem, że to nie jest łatwy proces. Bardzo szybko poznałem Boga jako kochającego, jako tatę, jako Zbawiciela, jako Pana, jako Wszechmogącego. Ale żeby poznać Go jako przyjaciela, tak tutaj, tylko tutaj, bo wersety znałem. Może z rok temu? Super doświadczenie. Naprawdę super doświadczenie. I nie wiem, co jeszcze jest przede mną, nie wiem, co jest przed tobą. Każdy z nas jest w innym miejscu. Ale tak długo, jak idziesz po tej drodze, nie stoisz, nie cofasz się, ale idziesz, to jesteś w dobrym miejscu. Bo Pan Bóg obiecał, że będzie prostował twoje ścieżki. I chciałbym, żebyśmy zakończyli tą modlitwą. Wracając trochę do tego wyzwania, które było. Także zapraszam do powstania, żeby rozciągnąć kości i krew dopłynęła trochę do mózgu. Pamiętacie, zadałem wam pytanie i tym może się zajmijmy teraz, w tym momencie. Albo zdanie tak naprawdę do dokończenia. Nie ufam w pełni Bogu w kwestii. Jak nie zastanowiłeś się wcześniej, teraz chwilkę się zastanów jeszcze. Nie ufam w pełni Bogu w kwestii albo w jakimś temacie. I jak już masz coś na myśli, możemy jakoś instrumentalnie pograć, żeby trochę było mniej słychać, co ludzie będą sobie szeptać. Damy radę? Dzięki. Żeby było trochę prywatności. Więcej. Chciałbym, żebyś, nie czekając, aż się skończy nabożeństwo, chwilkę z Bogiem o tym porozmawiał. Może mu powiesz, dlaczego tak jest i odkryjesz, że go nie poznałeś dobrze. Może odkryjesz, że tak naprawdę nigdy nie wiedziałeś, że on taki może być i to będzie powód do tego, żeby zacząć go szukać z tej konkretnej perspektywy. Może odkryłeś, że tak naprawdę nie zaprosiłeś go do swojego serca, więc nic o nim nie wiesz i więc mu w ogóle nie ufasz. I zrobisz to teraz. Zrób to. Ja będę się modlił trochę ogólnie, a potem do mikrofonu powiem, co, jak ja uzupełniłem to zdanie. Też trochę. Halleluja. Dobry Tato, my przychodzimy przed Twój tron. Przychodzimy do Ciebie. z naszymi sercami, z tym wszystkim, Panie, co jest w nas i z czym wiemy, że mamy trudność. I chcemy to złożyć, Panie, na Twoje ręce. Chcemy to złożyć u Ciebie, Jezu, i oddać całkowicie nasze serca w Twoje święte, wszechmogące ręce. Ja Ci bardzo dziękuję, że Ty jesteś dobry, że cała Biblia krzyczy, że jesteś dobry, że moje życie, którego doświadczyłem, krzyczy, że jesteś dobry, że świadectwa ludzi, którzy są koło mnie, krzyczą, że Ty jesteś dobry, że mogłem zobaczyć, obserwując Ciebie, Panie, myśląc o Tobie, doświadczając Ciebie, że Ty jesteś dobry i że masz najlepsze rzeczy dla swoich dzieci. Nie zawsze łatwe, ale zawsze właściwe. I obiecałeś też, że nigdy nie dopuścisz, aby przyszło na nas cokolwiek ponad nasze siły, dlatego że to Ty jesteś naszą mocą. Dlatego że Ty jesteś, Panie, naszą opoką i naszą nadzieją. I Panie, chcemy wylać teraz przed Tobą nasze serca. I powiedzieć Ci, Panie, że nie ufamy Ci w niektórych aspektach naszego życia, ale chcemy to zmienić. Panie, ja Cię przepraszam, że tak ciężko mi jest zaufać w kwestii tego, że kiedy będę modlił się o ludzi, to właśnie w tym momencie Ty zadziałasz. Że jak podejdę do pierwszej lepszej osoby na ulicy, to Ty, Panie, jej dotkniesz i nie wyjdzie to dziwnie, nie wyjdzie to tak, że będzie wstyd Tobie, Jezu, ale przyniesie to chwałę. Ale przyniesie to chwałę dla Ciebie, Boże. Ale to przyniesie życie. I wołam, daj mi, Panie, odwagę do tego. I daj mi łaskę do tego, Panie, aby to mnie nie trzymało dłużej. Aby miejsce, do którego mnie powołałeś, Panie, nie było zamknięte z tego powodu. Ale bym mógł oglądać Twoją chwałę, Twoją moc i Twoje święte imię uwielbione z mnóstwa ludzi, którzy doświadczą Twojej mocy i obecności, Jezu. Których życie będzie przemieniane według Twoich schematów i standardów, tak że szczęka będzie opadała. Tobie to oddaję, Jezu. I każdy z nas, modlę się o każdego z nas, który Tobie powierza swoje trudności, zmagania. Przychodź, Duchu Święty, ze swoją łaską. Przychodź ze swoją mocą. Przychodź i prostuj nasze ścieżki, Panie. Byśmy doszli do miejsca, które Ty przygotowałeś dla nas. Amen.